Przypowieść o owcach i kozłach, czyli przypowieść o sądzie ostatecznym. Jest to 24. nasze rozważanie z cyklu przypowieści Jezusa. Ta przypowieść znajduje się tylko w Ewangelii według Mateusza. I pozwólcie, że teraz odczytam ten cały fragment, bo on jest istotny, gdy chodzi o różne powtórzenia. Rozdział 25, wiersz 31. Kiedy zaś Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy król powie do tych po prawej stronie: zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Ponieważ byłem głodny i daliście mi jeść, byłem spragniony i daliście mi pić, byłem tułaczem i przyjęliście mnie, byłem nagi i ubraliście mnie, byłem chory i odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu i przyszliście do mnie. Wówczas odpowiedzą sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego i nakarmiliśmy, albo spragnionego i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako tułacza i przyjęliśmy, albo nagiego i ubraliśmy? Kiedy widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Na to król im odpowie: zapewniam was, to, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy powie i do tych po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Byłem bowiem głodny i nie daliście mi jeść. Byłem spragniony i nie daliście mi pić. Byłem tułaczem i nie przyjęliście mnie. Byłem nagi i nie ubraliście mnie. Byłem chory i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wówczas go zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego albo spragnionego, albo jako tułacza, albo nagiego, albo chorego, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie: zapewniam was, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na karę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A więc ta Ewangelia Mateusza podaje nam tę przypowieść. I w tej Ewangelii ona się nie łączy z przypowieścią poprzednią, o której żeśmy mówili ostatnio, przypowieścią o powierzonym majątku. Ale ta przypowieść o owcach i kozłach zamyka tak zwaną mowę eschatologiczną Jezusa. A ta mowa jest w tej Ewangelii od rozdziału 24, wiersza 1, aż do 46 wersetu rozdziału 25. I ta przypowieść jest zwieńczeniem tej całej długiej mowy o rzeczach ostatecznych, o znakach przyjścia Chrystusa na ziemi. Ten czas, kiedy On wróci, nie jest znany nikomu, tylko Bogu Ojcu. I o tym, jak pamiętamy, mówi nam przypowieść o figowcu. I to jest rozdział 24 Ewangelii według Mateusza. I w tym samym rozdziale jest również przypowieść o słudze wiernym i niewiernym, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o talentach. I cały czas jest tam akcent położony, by czuwać, by w to wszystko, co nam zwierzono, wykonywać w atmosferze oczekiwania powrotu swego Pana. I tymi właśnie ilustracjami Pan Jezus słuchaczom ukazuje, że ich oczekiwanie polega na wiernym i odpowiedzialnym wykonywaniu zleconych im przez Boga zadań. W kontekście całej tej mowy eschatologicznej Ta przypowieść o owcach i kozłach, czyli o sądzie ostatecznym, jest wyjaśnieniem, że istotą czuwania, gdy tamte przypowieści mówiły o potrzebie czuwania i wykazywały, w jakich okolicznościach należy czuwać podczas służby, to właśnie tutaj ta przypowieść dookreśla, że istotą czuwania jest służba drugiemu człowiekowi. I to opowiadanie dotyczy rzeczy ostatecznych, to znaczy rzeczywistości, która następuje po życiu ziemskim człowieka. Albo też nastąpi, gdy się zakończy historia całej ludzkości, gdy Jezus przyjdzie po raz drugi i się odbędzie sąd ostateczny. Czytamy, że podsądnych podzielono na dwie grupy. Ten podział przyrównano do czynności pasterza, który oddziela owce od kozłów. No i nie wiadomo jest, w jakim celu pasterz rozdziela swoje stada. Z tym, że znajomość powodów działania pasterza nie jest tu potrzebna. Aby sens tej przypowieści uchwycić, tego nie musimy znać. Ale jedno wiemy, że na pewno jest to odwołanie się do obrazu znanego z księgi proroka Ezechiela. I tam w rozdziale 34, wiersze 15 do 17 mówią, gdy Bóg Jahwe powiada, ja sam będę pasł moje owce, ja sam ułożę je na ich legowisku, będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan, ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami. W tej przypowieści Syna Człowieczego obrazuje król. I tam czytaliśmy, że kiedy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, a potem jest mowa, że król się odzywa do tych, co są po prawej stronie, po lewej stronie. A więc król. I tutaj nie chodzi w tej przypowieści o opis wydarzeń, o przebieg procesu sądowniczego. W tej przypowieści chodzi o jedną rzecz. Ukazać kryteria wydania wyroku, na podstawie czego podejmowany jest wyrok taki, a nie inny. Jest tutaj użyte porównanie obrazowe, język symboliczny, a też myślenie analogiczne. A więc mamy porównanie, mamy symbolikę i też musimy sobie przyłożyć to, co jest mówione, do tego, co chcemy usłyszeć, porównać, zastanowić się, jak król postępuje, jak ci ludzie mówią, a więc musimy pomyśleć analogicznie. I to wymusza na nas, abyśmy wnioski wyciągali. Na podstawie opisu zwyczajnej rozprawy sądowej i kojarzenia jej cech z oceną motywacji człowieka i jego postępowania w życiu, musimy wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego. Dlatego, że tu chodzi o podsumowanie. Tu chodzi o ocenienie w dniu spotkania się z Synem Człowieczym danego człowieka. No i tę rzeczywistość, która się odbędzie kiedyś, bo to nie jest już tylko opowieść, tu nie chodzi o symbolikę, ale ta symbolika, ta opowieść mówi nam o rzeczywistości i że to jest rzeczywistość, to w tej przypowieści takie wyrażenia nam uzasadniają, że to jest rzeczywistość. Sprawiedliwi, błogosławieni mego Ojca, przeklęci, a więc będzie chodziło o ludzi konkretnych, nie o jakichś wyimaginowanych jak ten król, ale o konkretnych ludzi, do których Syn Człowieczy się odezwie i będzie ich osądzał, rozsądzał. No i następuje wyrok. Gdy się rozdzieliło te grupy ludzi, następuje ogłoszenie wyroku. Dobrzy otrzymują królestwo dla nich przygotowane już od stworzenia świata. I są błogosławieni, to znaczy przez Boga umiłowani, wybrani, przeznaczeni do chwały, obdarzeni wszystkim tym, czym tylko Bóg może obdarzyć. Natomiast wyrok jest osadzony na przykazaniu miłości. To jest podstawa dla wyroku. Jakby inne przykazania zostały pominięte, tak się wydaje. Ale każdy z nas ma świadomość, że gdy ktoś kocha i się posługuje miłością, to wykona wszystkie inne przykazania. Bo przykazanie miłości jest nadrzędne. Miłuj Pana Boga z całego serca, siły, myśli i duszy i bliźniego swego jak siebie samego zamyka cały dekalog. A więc to nie wyklucza innych przykazań. Dlatego, że postawa miłości wymaga poszanowania wszystkich przykazań. Ale nagrodę, chwałę otrzymają ci, którzy okazali miłość Jezusowi. Jezusowi ukrytemu w ludziach w potrzebie, w ludziach pomijanych. I u Mateusza jest takie stwierdzenie w dwóch miejscach, rozdział 10 i 18. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto by podał kubek zimnej wody jednemu z tych małych, dlatego że jest moim uczniem, zapewniam was, nie ominie go nagrodę. I podobnie jest 18 rozdział. Kto przyjąłby jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Jeśli zaś ktoś zgorszyłby jednego z tych najmniejszych, którzy wierzą we mnie, byłoby lepiej dla niego, by zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go w morską głębinę. Pamiętajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych najmniejszych. Mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie nieustannie oglądają oblicze mego Ojca, który jest w niebie. A więc to, że mamy w innym człowieku widzieć Chrystusa, że służąc człowiekowi mamy służyć Chrystusowi, jest zaznaczone nie tylko w tej przypowieści, ale również i w tych wypowiedziach Pana Jezusa w rozdziale 10 i 18 Mateusza. No i właśnie ci źli tak zwani ludzie są potępieni z powodu braku miłości do Chrystusa. Oni ją okazywali wobec ludzi, ale de facto oni gardzili Chrystusem. I tu właśnie wyrok ma podwójną karę. Po pierwsze, są oni odtrąceni od Chrystusa. Odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny. I potem są odesłani do ognia wiecznego. Odejdźcie i idźcie do ognia wiecznego. Ten ogień wieczny i tutaj i w Nowym Testamencie jest obrazowym wyrażeniem strasznej kary. Jest to kara tak straszna, że nic z tego nie może lepiej oddać, jak właśnie ogień. Natomiast gdy chodzi o rozróżnianie strony prawej i lewej, to jest nawiązanie do pojęć używanych w świecie starożytnym. Bo strona prawa oznaczała miejsce zaszczytne, zaś strona lewa była uważana za miejsce gorsze. A wzięło się to stąd, że prawą ręką udzielano błogosławieństwa. Polecam konspekt, tam są różne podane wersety, odnośniki. Przez podniesienie prawej ręki potwierdzano przysięgę i umowę. Też są odnośniki podane. Jeśli komuś przydzielono miejsce po prawej stronie, to była oznaka zaufania. Miała też i coś takiego brane pod uwagę. Ktoś, kto siedzi po prawej stronie, może spokojnie lewą ręką unieruchomić prawą rękę sąsiada i uderzyć sąsiada prawą ręką. A więc też takie okoliczności przewidywano i dlatego prawa strona była w poszanowaniu, była doceniana. Jest mowa o prawicy Boga, albo też, że Bóg staje po prawym boku człowieka. I to jest obraz, metafora Bożej opieki i ochrony. I tu w konspekcie mamy podane miejsca z psalmów jako przykładowe. I ta przypowieść była czytelna dla ówczesnych słuchaczy. Dlatego, że gdy słyszeli wyrażenie Syn Człowieczy, to od razu im się to kojarzyło z Mesjaszem, który ma przyjść. Księga Daniela ich do tego przygotowała i w konspekcie jest odnośnik rozdział 7. A po zmartwychwstaniu stało się oczywiste, że tym Synem Człowieczym jest Jezus. I Pan Jezus do tego tytułu sięgał wielokrotnie. Na przykład, gdy mówił o sądzie u końca wieków, to 24 rozdział Mateusza. W tej przypowieści jest nazwany królem, ale tu chodzi tylko o to, by przedstawić właściwy sposób przeprowadzenia tego sądu. Zazwyczaj królowie towarzyszą wojska, dworzanie, tak zwany orszak królewski. I Synowi Człowieczemu będzie towarzyszył również orszak aniołów. On zasiada na tronie swojej chwały, a więc jak król. I przed nim są teraz gromadzone wszystkie narody, tak jak przed jakimś królem, cesarzem, gdy tłumy stawały przed nimi. Pamiętamy z opisów starotestamentowych, jeden z nich żądał nawet, aby mu się wszyscy kłaniali. I to nie jest powiedziane, kto zgromadzi te narody. Jest to strona bierna, że one zostaną zgromadzone, ale w domyśle, że Bóg to uczyni. Natomiast są inne opisy przyjścia Pana Jezusa, gdzie jest powiedziane wyraźnie, że pośle On swoich aniołów, którzy donośnie zatrąbią i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. To jest 24 rozdział Mateusza, wiersz 31. No i w tej scenie sądu król jest porównany do pasterza, który rozdziela owce od kozów. I oczywiście tutaj nie chodzi o podział narodów, ten naród na lewo, ten na prawo. Tu chodzi o podział osób. I to jest ukryte w tekście. Jest tam zaimek osobowy, trzeciej osoby, liczby mnogiej, rodzaju męskiego ich, a więc rozdzielić ich. A gdyby chodziło o narody, to byłby zaimek rodzaju żeńskiego, rozdzielić je. I tam jest autus, a więc rozdzielić ich, a nie autas, rozdzielić je. A więc egzegeza jest potrzebna w tekstach, abyśmy rozumieli właściwie. Więc na pewno chodzi o rozdzielenie poszczególnych ludzi. I wyjaśnienie tego obrazu, rozdziału, następuje w dialogu króla z tymi dwiema grupami ludzi. Czytamy, że król mu powie do nich: zbliżcie się, błogosławieni mego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Ponieważ byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić i tak dalej. A więc najpierw król przemawia do tych, którzy stoją po prawej stronie, a potem do tych po lewej stronie. I oba dialogi mają ten sam układ. Król ogłasza wyrok, który jest odmienny dla obu grup. Pójdźcie błogosławieni, albo idźcie precz ode mnie przeklęci. A potem następuje uzasadnienie wyroku i dla jednej grupy, i dla drugiej grupy. I tam są zestawione czyny miłosierdzia. A więc, że głodnych nakarmimy, że spragnionych napoimy, że podróżnym ofiarujemy schronienie, że nagich ubierzemy, że odwiedzimy chorych i uwięzionych. I te uczynki były spełniane wobec króla przez stojących po prawej stronie, zaś nie były wykonane przez tych, które stali po jego lewej stronie. I obie grupy są zaskoczone tym wyrokiem. Obie grupy zadają pytania o to, kiedy spełnili lub nie spełnili tych sześć uczynków wobec króla, bo sobie tego nie przypominają, by kiedykolwiek króla spotkali. Na pytania i jednych, i drugich król odpowiada niemal identycznie, tylko uwzględnia to, co ich różniło we wcześniejszym postępowaniu. Wszystko, co uczyniliście, albo nie uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, z tych najmniejszych. Również mnie uczyniliście, albo też również mnie nie uczyniliście. I dopiero teraz ludzie z obu grup, dotychczas zupełnie nieświadomi stanu rzeczy, nagle sobie uprzytamniają, kto tak naprawdę był rzeczywistym odbiorcą ich uczynków. Przypowieść kończy się zdaniem zamykającym całe zdarzenie. Sprawiedliwi odchodzą do życia wiecznego, zaś niesprawiedliwi udają się na wieczną karę. Tym samym ich rozdzielenie dokonane podczas rozprawy sądowej znajduje swój finał. Co można by powiedzieć o poszczególnych postaciach? A więc pierwszoplanową postacią jest Syn Człowieczy, tutaj nazwany królem. Jest to sędzia, obraz, częsty obraz w Starym Testamencie. Natomiast Ewangelia Mateusza w rozdziale 19 kreśli obraz Syna Człowieczego, który zasiada na tronie, by sądzić 12 pokoleń Izraela. Obrazu tego króla sędziego dopełnia symbolika pasterza, który w swojej pracy nie występuje nigdy w roli sędziego. Bardziej opiekuna. Ale tutaj ta czynność rozdzielenia owiec od kóz jest ważna. Jest tak ważna, że dla stworzenia ilustracji wyraźnego rozdzielenia jednych ludzi od drugich przywołano właśnie, być może na podstawie Ezechiela, tę czynność pasterza, gdy oddziela barany od kozłów. Też słuchacze mają obraz Boga jako pasterza Izraela, znany ze Starego Testamentu i wiedzą, że Bóg pasie swój lud sprawiedliwie, że sprawiedliwie dokonuje sądu, że się troszczy o swój lud, zapewnia mu bezpieczeństwo, a więc są pewni, że on im naprawdę wszystko, co jest niezbędne do spokojnego życia, da. A teraz przyjrzyjmy się na ludzi osądzonych, a więc wszystkie narody. Poszczególnie ludzie, którzy tworzą te narody razem, tworząc całe zgromadzenia, wspólnoty, przychodzą. Jedni są błogosławieni, sprawiedliwi, a ci inni są przeklęci. Albo też, można powiedzieć, niesprawiedliwi, czyli niezgodni z tym, czego Bóg oczekuje. Podstawą tej oceny ludzi są dobre uczynki, które albo spełniali, albo ich odmawiali wobec ludzi w potrzebie, głodnych, spragnionych, podróżujących, bez odzienia, chorych, uwięzionych. I tym, co różni te dwie grupy, to gotowość lub jej brak do spieszenia pomocą ludziom w ciężkim położeniu. Ale te dwie grupy łączy nieświadomość, że prawdziwą tożsamością tych osób, którym służyli lub odmawiali posługi, jest król sędzia. Tego obie grupy nie wiedziały. W tej przypowieści są podane uczynki, które nie były nakazane przez prawo Mojżesza. Nie ma ich również wśród cnót, które uznawano w starożytności, na przykład roztropność, męstwo, umiarkowanie, współczucie. O tym, o czym mówi Pan Jezus, nie ma mowy ani w prawie, ani wśród cnót starożytnych. Są to raczej uczynki praktyczne, jako wyraz miłości i współczucia. I Stary Testament ma takie listy, ale one są krótsze i brak w nich uczynków, na przykład miłosierdzia wobec więźniów. I konspekt podaje Księgę Izajasza i Księgę Hioba. No i jakie tutaj widzielibyśmy przesłanie przypowieści? Ale przede wszystkim, że chodzi o powszechny charakter sądu. Sąd dotyczy wszystkich ludzi. Mówiliśmy, że chodzi o ludzi pojedynczych, nie o narody. I to jest wyrażenie pantaetne, czyli wszystkie narody, a ten wyraz etnos się tłumaczy jako naród, lud, lub jako poganin. I ten rzeczownik u Mateusza jest stosowany w obu znaczeniach, jako naród, lud, albo jako poganie, zależnie od kontekstu. I w tej Ewangelii widzimy go trzy razy jeszcze. A więc, że będą was dręczyć, zabijać i nienawidzieć wszystkie narody ze względu na moje imię, 24 rozdział, 9, 14 wiersz. Albo 28 rozdział mówi: idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I te dwa pierwsze są w tak zwanej mowie eschatologicznej, a ten z kolei jest w kontekście misji wysłania uczniów Jezusa. W innej zapowiedzi sądu w Ewangelii według Mateusza jest mowa o przyjściu Syna Człowieczego i obecności aniołów. Mateusz, rozdział 16, mówi, że przyjdzie w chwale swego Ojca razem ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. A więc każdy oznacza pojedynczego człowieka. Więc mamy tu jeszcze uzasadnienie, że nie chodzi o zbawianie narodów, sądzenie na narodów, tu chodzi, że zawsze pojedynczy człowiek, a ludzie dopiero tworzą dane wspólnoty, dane grupy, dane narody. A więc nie chodzi o etniczne pochodzenie, religię, tu chodzi o sąd powszechny. Natomiast jeśli Pan Jezus mówi o wszystkich ludach, o wszystkich narodach, jest to mowa eschatologiczna, a więc chodzi o świat w wymiarze kosmicznym. Jako całość świat będzie sądzony, narody będą sądzone, ale sam sąd odbywa się król, człowiek, bezpośrednio dana osoba. Teraz ci najmniejsi bracia Jezusa. O kogo tutaj chodzi? Owych braci moich najmniejszych. I ten termin bracia, adelfoi, u Mateusza jest używany w sensie duchowym na określenie osób, które wzajemnie są sobie oddane ze względu na Jezusa, na więź z Chrystusem. Na przykład 5 rozdział Mateusza, kazanie na górze, za chwilę będzie 7 rozdział Mateusza, też to samo kazanie. Kto by się gniewał na swego brata, będzie osądzony. Kto by obraził swego brata, mówiąc raka albo głupcze i tak dalej. Albo gdy widzisz źdźbło w oku twojego brata, 7 rozdział, albo 12 rozdział, kto jest moją matką i moimi braćmi? Wyciągnął rękę, wskazał na swoich uczniów i mówi, to jest moja matka i moi bracia. A więc znaczenie przenośne, duchowe. Ci najmniejsi, a więc by była jakaś myśl, że chodzi o jakąś szczególną grupę wśród tych braci. Ktoś wśród tych braci jest jeszcze szczególniejszy, bo jest bezdomny, ubogi, chory, uwięziony. No, też może chodzić na przykład o misjonarzy, o uczniów misjonarzy. A skąd? Kto by podał kubek zimnej wody jednemu z tych małych? Dlatego, że jest moim uczniem, zapewniam was, nie ominie go nagroda. Jest to rozdział 10 Ewangelii Mateusza, 42, więc gdy chodzi o wysłanie uczniów i tych wysłanych uczniów, Pan Jezus nazywa małych, mikroi. A więc, kochani, w tej przypowieści nie chodzi o braci w sensie duchowym, nie chodzi o uczniów, misjonarzy, nie. Tu chodzi o podkreślenie, że sąd jest powszechny. Bracia to są ludzie w potrzebie. To nie tylko są chrześcijanie, ale to są wszyscy ludzie. Najmniejszy oznacza człowiek traktowany jako coś mniej wartościowego. A więc sąd jest powszechny. Ci najmniejsi, słabi, to ci w potrzebie, nawet ten spragniony, a szczególnie w tamtych warunkach, gdy człowiek jest spragniony, to jest bliski śmierci, jest w potrzebie, jest najmniejszy, a nie mniej wartościowy. I stąd Mateusz ma również jeszcze takie dwa miejsca, gdzie ten wyraz mały jest użyty. Małe Betlejem, drugi rozdział, szósty wiersz. Albo jedno z tych małych, najmniejszych przykazań, gdybyśmy nie przestrzegali. Piąty rozdział, dziewiętnasty wiersz. A więc ten mały, ten nieznaczny, ten w potrzebie, to jest i człowiek, i miasto Betlejem jest nieznaczne, i przykazanie może być jakieś nieznaczne, ale to nie znaczy, że jest mniej wartościowe. Nie wolno traktować jako mniej wartościowego tylko kogoś, kto w danej chwili potrzebuje mojej pomocy. To właśnie znaczy w tej przypowieści wyraz mały, najmniejszy. No i ten sąd będzie powszechny. Wszyscy ludzie się na nim znajdą. Niezależnie od swego statusu społecznego, pochodzenia etnicznego, wyznawanej religii, będą ocenieni ze strony Boga, jak służyli innym ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Bo każdy potrzebuje i ten, kto służy w tej chwili innym, i jemu też ktoś będzie musiał usłużyć w sytuacji podobnej kiedyś indziej. Dlatego też przesłaniem przypowieści jest nie przedstawienie przebiegu wydarzenia w przyszłości sądu, nie. Chodzi o to, aby przez to rozbudowane, obrazowe porównanie przedstawić kryteria, które będą podstawą osądzenia człowieka. I ta przypowieść ma zachętę, by podejmować właściwe sposoby postępowania. Albo też jest ostrzeżeniem przed możliwością potępienia ludzi, którzy tę zachętę, to wezwanie odrzucają. I właśnie miłość wobec bliźnich jest wyrażana uczynkami, konkretnymi uczynkami miłości i miłosierdzia. I ona jest kryterium oceny tego człowieka. A więc przedmiotem sądu będzie to, co zrobiliśmy lub też czego żeśmy nie zrobili wobec bliźniego. I tu nie chodzi o jakieś sprawy nadzwyczajne. Nie. One wszystkie się wpisują w nasze codzienne, zwyczajne życie. A więc jest niemożliwe żyć bez mieszkania, być bezdomnym. Bez pokarmu, bez napoju. Bez ubrania, zdrowia, wolności. I te wszystkie czyny, te wszystkie gesty miłości wymagają jednak konkretnego człowieka. One się z nieba nie zrodzą, nie spadną. On musi być człowiek, nie anioł. Człowiek, który dostrzeże konkretne potrzeby bliźniego, wyjdzie im naprzeciw i na nie zareaguje. A więc będziemy sądzeni z postawy miłości. W tej przypowieści przykazanie miłości bliźniego nie jest oderwane od przykazania miłości Boga, bo ci, którzy pomagali potrzebującym, jak i ci, którzy tej pomocy im odmawiali, są zaskoczeni, gdy się okazało, że tu chodziło o Chrystusa, że mieli okazję usłużyć Chrystusowi. I tajemnica obecności w nich Chrystusa jest tajemnicą ubóstwa Chrystusa. Jego ogołocenia się z atrybutów boskości. Zastąpił z nieba i się wyrzekł tego wszystkiego, kim był. Filipian, tam jest rozdział drugi bodajże, nam właśnie mówi, że on się uniżył, był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, wyparł się samego siebie, nie upierał się zachłannie, by być równym Bogu. A więc to jest tajemnica Chrystusa w człowieku. On się wcielił, stał podobny do człowieka. Z tego, co zewnętrzne, okazał się być człowiekiem. Zgodził się na odrzucenie, na ukrzyżowanie. A więc jeśli chcemy umacniać więź z Chrystusem, to musimy brać udział w śmierci Chrystusa. Trzeci rozdział Filipian o tym mówi apostoł Paweł. By wziąć udział też w jego zmartwychwstaniu. A więc przeżywanie relacji z Chrystusem jest zarazem przeżywaniem relacji z ludźmi. I miłość bliźniego jest naszym sprawdzianem miłości do Boga, bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? i w perspektywie przyszłego sądu ta świadomość obecności Chrystusa w drugim człowieku powinna być podstawą nowego sposobu myślenia i działania każdego z nas. Najpierw odkrywamy, że miłość sama w sobie jest nagrodą. To nie jest środek, sposób, nie. To jest nagroda. Dlatego, żeśmy spotkali Chrystusa, On nas ukochał, my Go kochamy i mamy szczęście, dlatego że spotkała nas miłość, która nas zaspokoiła. I w tej miłości doświadczamy, że Bóg nas pierwszy umiłował. I w tej miłości do Boga nagle odkrywamy motywację, by miłować bliźniego. Okazuje się, że będąc kochany, teraz i ja kogoś kocham. A więc przeżywając nieskończoną miłość Boga do siebie samego, człowiek staje się zdolny i jeszcze bardziej zdolny do większej miłości wobec i Boga, i ludzi. A więc Bóg będzie sądził chrześcijanina według jego reakcji na potrzeby ludzi. Pamiętajmy o tym. Boży sąd nie będzie polegał na tym, ile mamy wiedzy, ile żeśmy wykonali spraw duchowych, jaki jest nasz stan duchowy, jakie mamy zasługi dla Kościoła. Bóg nas będzie osądzał na podstawie pomocy, której udzieliliśmy innym ludziom lub jej też odmówiliśmy. I chodzi o pomoc w sprawach prostych. Dawanie chleba głodnemu, prosta sprawa. Kubek wody. Kogoś zaproszenie do domu na obiad, by z nim porozmawiać, by się nim zająć i pomóc mu stanąć na nogi. By odwiedzić chorego, aby się nim zaopiekować. By się zająć więźniami, i to są różne formy pomocy. To właśnie jest to, co każdy z nas potrafi wykonać na co dzień. I dzisiaj mamy mnóstwo tego sposobów. Ale ta pomoc nie może być wyrachowana. Ci w przypowieści nie wiedzieli, komu służą. Myśleli, że pomagają tylko ludziom, a nie myśleli, że pomagają Bogu. Nie myśleli o zasługach. Bo być może ci, którzy pomocy nie udzielili, tak by powiedzieli: Panie, gdybyśmy wiedzieli, że to Ty jesteś, to na pewno byśmy Ci, Królu Szanowny, pomogli. Ale myśmy myśleli, że to jest tylko jakiś zwyczajny człowiek, który nawet nie jest wart naszej uwagi. A więc chodzi o życzliwość. Chodzi o działanie bez wyrachowania. Chodzi o udział w najprostszych sprawach drugiego człowieka, by zaznać radości pomagania samemu Jezusowi Chrystusowi. A to ma ważne znaczenie w kontekście tego, o czym mówiliśmy w poprzednich przypowieściach, o chrześcijańskim czuwaniu. I chcę teraz na coś uwagę zwrócić na koniec mojego rozważania. Gdy spojrzymy do konspektu, to jeszcze raz powtórzyłem, przedrukowałem te rozmowy Pana Jezusa, że byłem głodny, daliście mi jeść, to dalej, sprawiedliwi, przeklęci. I cały czas są podobne zestawienia, gdy chodzi o mówienie. Ale na samym końcu, gdy Pan Jezus mówi do tych, którzy odmówili pomocy, to gdy oni się tłumaczą, to mówią tak: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego, spragnionego, tułacza, nagiego, chorego albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Tobie? Gdy spojrzymy do tekstu teraz, który poruszamy, to tam właśnie zauważamy, że przy tym, gdzie oni mają usłużyliśmy Tobie, tamci powtarzają te wszystkie czynności, a tutaj nie ma powtórzenia tych czynności, tylko ci nagle przywołują wyraz usłużyć, diakonie. I to jest bardzo ważne. Ja, kochani, przeprowadzam egzegezę tekstu. Patrzę, co w tekście jest dokładnie, nie tylko powierzchownie. I stąd, gdy to właśnie widać, to nagle sobie przypominam, że nasze życie jest życiem nie tylko przyjaciela Chrystusa, Jego oblubienicy, ale również sługi niewolnika. A więc my służymy Chrystusowi, służymy ludziom, wykonujemy jakieś czynności, bo nas na nie stać. Ale jak mówi apostoł Paweł do Efezjan, 5 rozdział, Niewolnicy, bądźcie posłuszni ziemskim panom z bojaźnią i zadrżeniem, w prostocie swego serca, jak Chrystusowi. Nie służcie na pokaz, by się ludziom przypodobać. Służcie jako niewolnicy Chrystusa. Z serca czyńcie wolę Boga. Służcie z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom. I wiedzcie, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny, jeśli uczyni coś dobrego, to samo otrzyma od Pana. Efezjan 6, 5, 8. A więc, kochani, każdy z nas, każdy uczeń Chrystusa powinien mieć w sobie postawę sługi niewolnika. A o tym przecież mówią przypowieści, inne przypowieści Pana Jezusa. I wtedy się nie będziemy obawiać spotkania z Chrystusem w wieczności. Dlatego, że standardem naszego życia była miłość i do Boga, i do bliźniego. Służba i Bogu, i bliźniemu. Dlatego też na pewno i ty, bracie, moje siostro, gdy mnie słyszysz w tej chwili, i ja, usłyszymy od naszego Pana: sługo, służebnico wierna, wejdź w radości Pana swojego. Byłeś wierny, odpowiedzialny, a więc witaj i wejdź do radości, na ucztę baranka do niebios. Panie Jezu, dziękuję Ci, że do nas przemawiasz tak prosto, tak konkretnie, tak jasno. I dopomóż, żebyśmy mieli chęć w to wszystko wejść i codziennie żyć z pełną radością spotkania z Tobą, i na pewno staniemy po Twojej prawej stronie na wieki wieczne z Tobą i z tymi, którzy Cię kochają dzisiaj. Amen.